Jeszcze nigdy w historii walka z globalnym ociepleniem nie była tak istotnym elementem publicznej debaty. Kryzys klimatyczny stał się zjawiskiem, które można obserwować gołym okiem. Rosnące temperatury, a wraz z nimi częstotliwość anomalii pogodowych przymuszają do działania polityków, biznes, ale i zwykłych obywateli. Szybko rośnie grupa państw deklarujących gotowość do wyzerowania swoich emisji. Korporacje wycofują się z inwestycji w paliwa kopalne, a młodzież coraz aktywniej domaga się działań, bo wie, że jej przyszłość może być zagrożona. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam Państwa na specjalne wydanie podcastu Polityki Insight, w którym razem z Kamilem Wyszkowskim, Marią Jagodzińską i Agatą Czachurską rozmawiamy o świadomości klimatycznej. Partnerem audycji jest IKEA Polska, która w tym roku obchodzi 60-lecie działalności w Polsce i która zaangażowała się w kampanię społeczną Tak dla edukacji klimatycznej. Zaczynamy od rozmowy z Kamilem Wyszkowskim, przedstawicielem i prezesem Rady UN Global Compact, który opowiada, jaki jest poziom klimatycznej świadomości Polaków i co należy zrobić, by go podwyższyć. Czy można powiedzieć, że Polacy są świadomi zmian klimatycznych?
W Polsce świadomość i wiedza o zmianach klimatu to są dwie osobne historie. Czyli z jednej strony Polacy coś tam słyszeli o kwestiach klimatycznych, a z drugiej strony mają mizerną wiedzę na ten temat. My to też badamy. To też ważne, że w ramach United Nations Global Compact tu w Polsce zdecydowaliśmy się na badanie, które zresztą przeprowadziliśmy wspólnie z Kantar i z Agencją Lata 20. To jest raport Ziemianie atakują. W tym roku pracujemy już nad trzecią edycją tego raportu. I z tego badania rok do roku, czyli dane za 2019 i dane za 2020, widać, że świadomość, że zmiany klimatyczne są negatywne, postępują i że są czymś groźnym, że są zagrożeniem, to w 2019 roku to było 72% Polaków, a w 2020 już 78%, czyli ta świadomość ewidentnie rośnie. W ramach tego badania też pokazaliśmy, co Polacy wiedzą na temat zmian klimatu. I tam przyjęliśmy taką pięciostopniową skalę ocen, jak w szkole, tak dwójka najgorzej, piątka bardzo dobrze, gdzie Polacy średnio mają wiedzę o zmianach klimatu na poziomie 2 z plusem. Natomiast wydaje mi się, że wiedzą więcej. Już średnia skacze do 3 z plusem. Czyli ta świadomość, a wiedza to oczywiście są dwie osobne historie. Teraz, dlaczego niewiele wiedzą? No głównie dlatego, że w Polsce edukacji klimatycznej po prostu nie ma, znaczy prowadzonej systemowo. No, byłaby elementem systemu edukacji wynikającym z podstawy programowej. Zwróciłem uwagę ministrowi Kurtyce, że jeżeli nie powalczymy o ten komponent właśnie związany z edukacją na wszystkich poziomach edukacji w Polsce, to daleko nie zajedziemy z tym rozumieniem, o co w ogóle walczymy w ramach Green Dealu, czy sprawiedliwej transformacji, czy jakiekolwiek inne sobie byśmy terminy nie powymyślali, to w tle po prostu brakuje wiedzy na temat zjawiska, procesu, który się w Polsce dzieje i też nie tylko w Polsce, też wszędzie dookoła. I my raport dotyczący edukacji klimatycznej w dwóch scenariuszach będziemy wydawać w tym roku, w czerwcu. Jeden scenariusz to jest, co można zmieścić w ramach istniejącej podstawy programowej w oparciu o narzędzia i ekspertyzy i wiedzę, która jest dostępna. Przy założeniu, że edukatorzy, nauczyciele, rodzice, prawni opiekunowie czy inne osoby po to sięgną, bo można. A drugi scenariusz aspiracyjny, to sytuacja, w której zmieniamy podstawę programową, czyli dokonujemy reformy systemu edukacji, włączając do tego systemu konsensus naukowy wokół kwestii klimatu.
To zanim przejdziemy jeszcze jakby do szczegółowych rozwiązań, które możemy wdrożyć, żeby ten poziom świadomości rósł, ale też jak pan dyrektor zauważa, pod poziom wiedzy na temat tego, jak ociepla się nasza planeta, to ja się na chwilę odwołam jeszcze do drugiej edycji waszego raportu Ziemianie atakują i badań, które się w tej edycji znajdują. No i z tych badań wynika, że tylko 3% Polaków nie widzi związku między działalnością człowieka i globalnym ociepleniem, co jest dobrym chyba wynikiem. No ale z drugiej strony to samo badanie pokazuje, że odsetek osób, które uważają, że człowiek poważnie zagraża środowisku, spadł w ciągu tego ostatniego roku z 44 do 37%. To jest efekt pandemii. Co wpłynęło na ten spadek?
Dokładnie to, co pan redaktor powiedział, czyli pandemia zepchnęła tematy bardziej odległe w czasie na dalszy plan. Teraz mamy konkretne zagrożenie, które każdy widzi i się go boi, a ryzyka związane ze zmianami klimatu to jest perspektywa kolejnych pokoleń. No i w naturalny sposób to się odbiło na prowadzonych badaniach. To, co nas znowu zaskoczyło, to jednak to, że COVID-19 nie zaszkodził, że tak powiem, temu wzrostowi świadomości. No jesteśmy bardzo ciekawi oczywiście wyników z tego roku, no bo 3-letnie badanie to już będzie na pewno można się zacząć kusić o jakieś trendy, tak, o jakąś tendencję. I tutaj zobaczymy. To, co na pewno ważne, że te osoby negujące, negacjoniści, no to oni są w odwrocie. Czyli rzeczywiście ta wiedza, która trafia do Polaków i Polek i innych mieszkańców Polski poprzez media w różnej formie, raczej trafia w trybie takim, że może nie wiadomo, czy to człowiek wywołuje zmiany klimatu, bo tutaj cały czas jest spór światopoglądowy gdzieś w tle, ale już nikt nie kwestionuje, że te zmiany klimatu są, że są negatywne.
Jak właśnie tą świadomość klimatyczną Polaków rozszerzyć?
To, o co chcemy powalczyć, to powalczyć chcemy o wspólną bazę wiedzy, która musi pochodzić z systemu edukacji, żeby każdy miał szansę przynajmniej dotknąć tego tematu i dowiedzieć się w środowisku wczesnoszkolnym, szkolnym, na etapie średniej edukacji wyższej, na czym polega to skomplikowane zjawisko, które nazywamy klimatem, i żeby bynajmniej nie wyciągał wniosków z prognozy pogody, bo po pierwsze ona jest tylko prognozą, po drugie ona jest tylko krótkookresowa, a po trzecie ona, broń Boże, nie pokazuje pewnych tendencji, które nas wszystkich specjalistów od kwestii klimatycznych niepokoją. I wszystkie dziedziny nauki, które zajmują się kwestiami klimatu, biją na alarm, po prostu jest bardzo źle. I mamy na to twarde dowody.
Ja chciałbym zapytać pana dyrektora jeszcze o jedno takie zjawisko, które zaczyna być coraz bardziej widoczne, no bo obserwujemy przyspieszenie transformacji. Rosną ceny uprawnień do emisji, energetyka coraz szybciej się przestawia z węgla na odnawialne źródła energii, ale rosną też koszty. No i mamy do czynienia z taką sytuacją. To znaczy, z jednej strony wiemy coraz więcej na temat tych zmian klimatu, mamy młodzież, która jest coraz aktywniejsza, ale jednocześnie dochodzi do radykalizacji niektórych najbardziej takich zdeklarowanych grup, czy to ekologów, czy zielonych. To znaczy na przykład takie organizacje jak Extinction Rebellion podejmują coraz bardziej takie radykalne akcje, które mają uzmysłowić te zmiany klimatu. No ale z drugiej strony na horyzoncie już jakoś widzimy też, że ta transformacja wyda też przegranych, tak? To znaczy osoby, które będą musiały na przykład opuścić swoje miejsca pracy, ponieważ przemysł energochłonny będzie się zamykał, będą się zamykały kopalnie, stare elektrownie i tak dalej, ale na przykład też osoby starsze, które będą miały problem z opłatą swoich rachunków za energię w sytuacji, w której ta energia będzie coraz droższa. Więc mamy trochę do czynienia z taką dychotomią, którą obserwowaliśmy we Francji w czasie protestu żółtych kamizelek. Wtedy było takie popularne hasło koniec świata czy koniec miesiąca. I chciałbym pana zapytać, czy nie obawia się pan wzrostu tej polaryzacji i konsekwencji, które mogą za tym iść? Tak? To znaczy, z jednej strony pozytywną rzeczą jest, że wiemy, że musimy powstrzymać globalne ocieplenie, ale z drugiej strony to koszty tej zmiany, one będą napędzały na przykład ruchy populistyczne, dla których to będzie po prostu paliwo. Będą zwycięzcy i będą przegrani tego procesu. Jak pan na to patrzy?
Tak długo, jak nie pojawi się impuls oddolny. Tutaj pan redaktor wspomniał o młodzieżowych strajkach klimatycznych. To jest właśnie ten impuls, pokoleniowy impuls. Tak długo jest trudno cokolwiek zrobić, bo politycy, którzy mają taki barometr społeczny, jakby wpisane w swoją rolę polityczną, no to analizują sondaże, tak? I analizują, czego od nich oczekuje społeczeństwo. No to właśnie teraz, dzięki badaniu, zresztą ziemianie atakują, na które się zdecydowaliśmy, zresztą nie przez przypadek, no widzimy, że politycy chcą się tym zajmować, no bo właśnie całe społeczeństwo chce, żeby oni się tym zajęli. I to jest ta unikalna szansa, gdzie w różnych krajach ten proces przebiega w różnym tempie. W niektórych szybciej, jak w Niemczech chociażby, gdzie poziom poparcia dla partii zielonych teraz już wzrósł do 28%, co jest fenomenem. Możliwe, że w Polsce będzie podobnie. Na to nie ukrywam, liczę, że partie, które będą miały na swoich sztandarach kwestie zielone, jak chociażby ruch Szymona Hołowni, warto zwrócić uwagę na ich strategię, którą przygotowali, no to oni po prostu wpisują się idealnie w trend. Co prawda zostali skrytykowani boleśnie przez młodzieżowy strajk klimatyczny i to była bardzo ciekawa polemika pomiędzy młodym pokoleniem a pokoleniem twórców tego dokumentu w ramach partii, która aspiruje do roli bycia liderem opozycji, ale to też pokazuje z drugiej strony, że musi być odpowiedź od aktualnie rządzącej formacji politycznej Zjednoczonej Prawicy. Oni nie mogą ignorować tego fenomenu społecznego, który się dzieje, bo tam się kryje zwyczajnie elektorat, który trzeba zagospodarować. I rzecz jasna tego rodzaju ruchy społeczne są podsycane, też podsycane z samej góry przez mojego szefa, sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, który, przypomnę, w 2019 roku we wrześniu przy okazji UN Climate Action Summit w Nowym Jorku na otwarcie tego szczytu klimatycznego, takiego nieformalnego, który był przy okazji zgromadzenia ogólnego, zaprosił przedstawicieli młodzieży z wszystkich kontynentów, w tym Gretę Thunberg, jako symbolicznie obejmując opieką systemu ONZ, taką osłoną instytucjonalną, to co ci młodzi ludzie robią, też strajki klimatyczne, jako pewien proces i formę protestu. W efekcie dając sygnał politykom na całym świecie, zwróćcie uwagę, ONZ jako organizacja multilateralna międzyrządowa uważa, że ten fenomen społeczny trzeba chronić, wspierać i podsycać, żeby on rósł w siłę, bo to nam ułatwi, pomoże w podejmowaniu właściwych decyzji politycznych w poszczególnych krajach, bo zwyczajnie politycy będą mieli poparcie społeczne za swoimi plecami. Będzie im łatwiej zwyczajnie pewne zmiany wprowadzać. No, chociażby Michał Kurtyka w polskiej rzeczywistości jako minister klimatu i środowiska ma świadomość tego rosnącego wsparcia społecznego dla polityki, za którą wziął odpowiedzialność w ramach obecnego rządu.
Panie dyrektorze, czy sądzi pan, że my już osiągnęliśmy taką masę krytyczną tej dyskusji i w ogóle takiego poczucia, że dla dekarbonizacji i walki z globalnym ociepleniem nie ma żadnej rzeczywistej alternatywy? Ja trochę nawiązuję w tym pytanie do poprzedniego, bo to, o co mi chodzi i to, o co chciałem pana zapytać, to czy nie obawia się pan, że może nastąpić taka cofka w pewnym momencie? To znaczy, że my przyspieszymy teraz bardzo mocno, ale za kilka lat, kiedy okaże się, że te koszty już osiągną taki krytyczny poziom, okaże się, że niechęć do tego, żeby poświęcać się dalej dla klimatu, czyli przechodzić już do końca na tą gospodarkę zeroemisyjną na przykład, jest tak duża, że ten proces po prostu wyhamuje.
To jest świetnie zadane pytanie, bo to trwa swoisty wyścig z czasem. Zresztą w tym wyścigu z czasem biorą udział bardzo aktywnie tabelki w Excelu. Chodzi o przesunięcie kapitału z inwestycji wysokoemisyjnych w kierunku inwestycji zero i niskoemisyjnych. W tym samym roku, w 2019, we wrześniu było spotkanie banków rozwoju przy okazji tego samego spotkania w Nowym Jorku, gdzie zarówno Europejski Bank Inwestycyjny, Azjatycki Bank Inwestycyjny, Afrykański Bank Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, czy Bank Światowy, wszystkie one powiedziały, odchodzimy od paliw kopalnych. Niektóre zastosowały tą strategię radykalną, wręcz odrzucając węgiel i dodatkowo gaz. Niektóre traktują gaz jako jeszcze paliwo przejściowe, ale trend jest ewidentny. W ślad za tym poszły banki komercyjne, to wszystkie największe. W tle poszły fundusze inwestycyjne. Całość się nazywa Sustainable Finance, czyli te zielone finanse, jako pewien prąd myślowy. No i na finiszu mamy pakiet inwestycyjny, czyli właśnie pakiet zielonych inwestycji, na które wreszcie są pieniądze. I to w dużej liczbie. I to jest to koło zamachowe, które spowoduje, że pana pytanie przestanie być aktualne, mam nadzieję, za lat 5-10, bo to zaskoczy zwyczajnie. Po prostu ilość tego kapitału i zwyczajnie upowszechnienie technologii spowoduje spadek ich ceny. No i w efekcie kilowatogodzina pozyskana z wiatru, wody czy innych technologii zielonych, mówię też o technologiach, których jeszcze nie ma, a które wymyślimy jako ludzkość, no po prostu będzie tańsza konsekwentnie od tradycyjnych paliw kopalnych i one przejdą do lamusa.
O podejściu młodych ludzi do globalnego ocieplenia i przyszłości klimatycznego aktywizmu opowie Maria Jagodzińska, działaczka klimatyczna Maastricht for Climate. Mario, chciałbym się na początek zapytać, czym dla współczesnej młodzieży jest kryzys klimatyczny? Czy to jest takie doświadczenie pokoleniowe, które zostanie na dłużej z obecnymi nastolatkami, dwudziestolatkami, czy raczej inny proces, który obecnie widać i który obecnie jakoś kształtuje tą percepcję postrzegania świata przez młodych ludzi?
No w kontekście tego, czy on z nami zostanie, no na pewno zostanie. Jest to proces, który jakby narasta, jakby tych zmian, które widzimy, jest coraz więcej. I myślę, że młodzież też już to widzi. Tak jak jeszcze jakiś czas temu były osoby, które jakoś nie zdawały sobie sprawy z problemu, nie wiedziały w ogóle, o co chodzi. Tak teraz myślę, że nawet jeżeli dalej nie wiedzą do końca, o co chodzi, to jest po prostu niemożliwe, żeby tego już nie zauważać. Że widzimy po prostu, jak zmienia się nawet polski klimat. A w tym wszystkim jeszcze, no myślę, że to, czym to jest dla młodzieży, to jest po prostu jedna wielka niewiadoma. Wiemy, że on jest w dużej mierze, ale nie wiemy dokładnie, jak on wpłynie na nasze życie. Możemy spekulować, domyślamy się, że na pewno nie będą to przyjemne zmiany, ale nie wiemy dokładnie, co się stanie i jest to po prostu strach połączony z niepokojem, a to są uczucia dość paraliżujące. No zresztą myślę, że czujemy to podobnie w związku z pandemią teraz. W dużej mierze jest dużo niepewności, dużo strachu. No i wiemy, że to nie są dobre uczucia. Myślę, że to jest właśnie to, co czuje młodzież w związku z zmianami klimatu.
A jaka jest przyszłość tego aktywizmu młodzieżowego, jeżeli chodzi o działanie? Bo on tak wybuchł w ostatnich latach, jego było bardzo dużo. Pandemia trochę oczywiście to wszystko zamroziła, no bo szkoły nie funkcjonowały, wszyscy byliśmy skupieni trochę na innych tematach. Ten kryzys klimatyczny cały czas mimo wszystko się tam przewijał, między innymi ze względu na swoją namacalność. Znaczy gołym okiem widzimy, jak globalne ocieplenie wpływa też na to, co się dzieje w Polsce, na liczbę susz, na jakieś bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe. Czy sądzisz, że ta namacalność tego kryzysu, ona będzie wpływała na to, że ten aktywizm będzie coraz powszechniejszy, coraz bardziej taki żywiołowy, czy raczej wręcz przeciwnie, że ten temat tak trochę spowszednieje, że już przyzwyczajimy się do tego, że no, ta pogoda się zmienia, po prostu ten klimat idzie w kierunku coraz cieplejszej planety, no i musimy jakoś nauczyć się z tym po prostu żyć.
Myślę, że te zmiany, które nas czekają, są trochę za duże na to, żebyśmy mogli po prostu się do nich przyzwyczaić. Ten aktywizm się rozwija dalej. Oczywiście 2 lata temu mniej więcej był taki największy wybuch i rzeczywiście ta mobilizacja była ogromna, ale mi się nie wydaje, że ona się zmniejsza. Myślę, że dalej przybiera na sile. No, sam w młodzieżowym strajku klimatycznym oczywiście dużo osób odeszło, ale mnóstwo osób też przyszło. Nasz ruch naprawdę się rozwija, co ja widzę, nawet chociaż już specjalnie tam nie działam. Ale oprócz tego no, powstają też inne ruchy młodzieżowe. Na przykład, no nie wiem, ostatnio powstało Extinction Rebellion Youth. I ludzie naprawdę chcą działać, coraz więcej ludzi widzi, jaki to jest duży problem. I w kontekście klimatu to jest ciekawe, bo właśnie ten strach, który czujemy związany z tym, bardzo często przeradza się w działanie. Więc no nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, żeby takie duże zagrożenie dla nas po prostu w pewnym momencie zacząć ignorować.
A jak ten aktywizm będzie się wyrażał? Bo to jest trochę tak, jak mówisz, to znaczy, że te oddolne ruchy klimatyczne, one przybierają na sile, coraz więcej młodych osób się w to angażuje, czy to młodzieżowy strajk klimatyczny, czy tak jak wspomniałaś, Extinction Rebellion. Te ruchy korzystają tak naprawdę z coraz szerszej gamy strategii takiego bezprzemocowego nieposłuszeństwa obywatelskiego wręcz. Rośnie liczba właśnie sposobów wyrażania tych proekologicznych postulatów. Czy nie obawiasz się trochę, że może dojść do takiej radykalizacji? Znaczy wskutek tego, że te zmiany klimatyczne będą po prostu przybierały na sile, natomiast życie polityczno-biznesowe cały czas jakoś tam wciska hamulec, żeby ograniczyć proces zmian do jakiegoś takiego bardziej ewolucyjnego, a nie rewolucyjnego tempa. Czy sądzisz, że my będziemy podążać właśnie w tym kierunku, to znaczy coraz bardziej radykalnych działań ze strony aktywistów? I czy tutaj są jakieś zagrożenia, które możemy spotkać na tej drodze?
Ja osobiście myślę, że ten problem, z którym walczymy, jest na tyle poważny. No to jest problem, trochę klisze mówiąc, życia i śmierci. Więc ciężko to być radykalnym. Oczywiście trzeba podejmować jakieś działania, które są przemyślane, tak? Chociaż w dużej mierze aktywizm młodzieżowy opierał się na tym, że trochę nie wiedzieliśmy, co robić, ale robiliśmy to. Co do nieposłuszeństwa obywatelskiego, no jest to na pewno ważna część. Ale to, że też są osoby, które wolą tego nie robić, jest zupełnie w porządku, tak długo jak rzeczywiście działają na rzecz zmian systemowych. Ważne jest w aktywizmie to, żeby była przestrzeń dla różnych osób i tych, które chcą się w to zaangażować, i dla tych, które wolą mniej konfrontacyjne zaangażowanie.
Nie obawiasz się tego, że bo o ile młodzieżowy strajk klimatyczny ma jakby taką swoją formułę dawania o sobie znać i pokazywania tego problemu globalnego ocieplenia, czy to w kontekście piątki dla klimatu są obecne, no ale na przykład inne grupy tutaj, Extinction Rebellion, już jakby stawiają na mocniejsze znacznie działania. Czy nie obawiasz się, że w toku tych lat te działania będą właśnie przybierały na sile i ten ich efekt społeczny może być zgoła odwrotny do zamierzonego, to znaczy, że narodzi się jakiś tam opór, sprzeciw wobec tej radykalizacji po stronie grup, które chcą szybszej transformacji energetycznej, no i walki z tym globalnym ociepleniem.
Osobiście mi się nie wydaje, ponieważ ogólnie w Polsce Extinction Rebellion, tak jak jest, jak myślę, że coraz więcej osób o nich słyszy, tak no, w porównaniu z wieloma innymi państwami nie jest jednak aż tak silnym ruchem i ich akcje nie mogą być po prostu przez to aż tak widoczne i tak silne jak w niektórych państwach. Dlatego myślę, że raczej w procesie tego, jak więcej osób będzie dołączało do XR-u, jak więcej osób będzie się w to angażowało, w tym samym czasie świadomość ludzi i podejście ludzi do nieposłuszeństwa obywatelskiego, czyli zmiana tej perspektywy, że to po prostu ludzie, którzy chcą nam uprzykrzyć życie w mieście, tylko że no, ludzie, którzy walczą dla ważnej sprawy i chcą pokazać swój sprzeciw, a jest to tak ważna sprawa, że czasem trzeba po prostu zablokować całe miasto, żeby na nie zwrócić uwagę. Myślę, że świadomość ludzi się zmieni i ludzie trochę zaczną lepiej rozumieć potrzebę tego nieposłuszeństwa obywatelskiego.
Czy polska szkoła zaczyna uczyć o kryzysie klimatycznym na takim odpowiednim poziomie do tego, żeby być świadomym w pełni tego co może nas czekać, jeżeli dalej będziemy emitować takie ilości gazów cieplarnianych, jak emitujemy, czy wręcz przeciwnie, że cały czas jesteśmy jeszcze daleko od tego poziomu, który byłby satysfakcjonujący. Niedawno skończyłaś liceum, teraz jesteś na studiach, masz dosyć świeży ogląd na to, jak to w tej chwili wygląda i jaki jest to obraz?
No, nie jest dobrze, że tak powiem. Edukacja klimatyczna w Polsce leży. Takim moim chyba ulubionym przykładem jest podręcznik, który widziałam jakoś tak z rok temu, w którym jedyny odnośnik do globalnego ocieplenia to była właśnie tabelka z plusami i minusami tego zjawiska. Mówimy o zjawisku, które dosłownie może doprowadzić w najgorszym scenariuszu do wymarcia ludzkości. Więc no nie jest dobrze, naprawdę nie jest dobrze, bo to jest przerażające, że w tym momencie na przykład obija się zupełnie antropogeniczność, czyli to, jaki wpływ ma człowiek na zmiany klimatu, a jest 97% konsensusu naukowego, że rzeczywiście zmiany się dzieją i my mamy na nie ogromny wpływ. I to jest konsensus naukowców, którzy są specjalistami od klimatu. Także dzisiaj, jak skończycie słuchać tego podcastu, to bardzo zapraszam do wejścia na stronę www.edukacjaklimatyczna.com i tam możecie podpisać tę petycję. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz, żeby ta edukacja się pojawiła. Przy czym jeszcze muszę zaznaczyć, że jest jednak trochę późno, jeżeli chodzi o nasze działania. Musimy naprawdę działać teraz. Także tak jak normalnie można by najpierw wyedukować, a potem nakłonić do działania, tak teraz musimy po prostu działać jednocześnie się edukując, bo inaczej nie zdążymy po prostu przeprowadzić takiej porządnej i sprawiedliwej transformacji.
Agata Czachurska, menadżerka do spraw zrównoważonego rozwoju w grupie IKEA, mówi, jak biznes może przyczynić się do podniesienia wiedzy o klimacie. Na początek zacznijmy od ustalenia kilku faktów. Jak to jest w przypadku IKEA? To znaczy, ile ton CO2 produkuje rocznie wasz koncern i jak to się ma, jeżeli chodzi o globalną skalę działania IKEA?
Jeśli chodzi o całą IKEA globalnie, to w roku finansowym 2020 nasz ślad węglowy wyniósł 21,2 miliony ton ekwiwalentu CO2. Natomiast jeśli chodzi o IKEA Retail w Polsce, czyli właściwie nasze sklepy, które funkcjonują tutaj w Polsce, to ten ślad był w roku finansowym 2020 znacząco niższy i było to 3,4 tysiące ton ekwiwalentu CO2.
I jaki jest wasz plan? Co wy chcecie zrobić z tymi emisjami? To znaczy, jak ograniczyć je do zera? Czy będziecie deklarować cel klimatycznej neutralności, tak jak robią to inne koncerny?
Ten cel właściwie jest już zadeklarowany od bardzo wielu lat, bo od 2016 roku. I to jest cel nawet nie tyle neutralności klimatycznej, bo my zobowiązaliśmy się, my mówię tutaj cała IKEA, na całym świecie zobowiązała się do pozytywnego wpływania w ogóle na klimat. I ten cel chcemy osiągnąć w 2030 roku. Więc generalnie, gdybyśmy mieli opisać, czym to climate positivity jest, to jest to redukcja emisji gazów cieplarnianych o ilość większą niż emitujemy w całym łańcuchu wartości.
I w jaki sposób chcecie to zrobić? To znaczy na przykład zmienić asortyment swoich produktów, czy zmienić flotę na przykład tych ciężarówek, które dostarczają meble do klientów, tak żeby były one zasilane paliwami alternatywnymi, prądem, wodorem?
Ja bym powiedziała, że tutaj mamy takie obszary, które są związane po pierwsze z naszymi operacjami, naszą działalnością i z naszymi budynkami. Są takie, które dotyczą naszego transportu, takie, które dotyczą asortymentu IKEA i takie, które dotyczą komunikacji, rzecznictwa czy angażowania w ogóle klientów w agendę klimatyczną, angażowanie społeczności lokalnych w działania na rzecz klimatu. Natomiast jeżeli mielibyśmy zejść do konkretów, no to po pierwsze są inwestycje w energię odnawialną i grupa Inka dokonała już tych inwestycji sporo na całym świecie.
No właśnie, może byśmy się na chwilę zatrzymali na tej energii elektrycznej, bo jesteście coraz większym producentem prądu z zielonych źródeł, macie 6 farm wiatrowych, stawiacie też coraz liczniejsze fotowoltaicznie i panele fotowoltaiczne na dachach swoich sklepów. Co jeszcze macie w planach, jeżeli chodzi o produkcję zielonej energii?
Ja tylko tutaj dodam, że te 6 farm wiatrowych mamy w Polsce, natomiast na całym świecie mamy 547 w ogóle turbin wiatrowych jako grupa Inka. Do tego nam dochodzą instalacje fotowoltaiczne na dachach naszych budynków, sklepów, magazynów i takie inwestycje również rozpoczęliśmy w Polsce. Instalacje fotowoltaiczne pojawiły się już w 2020 roku na dachach IKEA Targówek oraz IKEA Poznań. Wpływ na emisję i na zmiany klimatu ma również energia cieplna i tutaj również planujemy działania i również planujemy inwestycje w odnawialną energię cieplną, tudzież systemy chłodzenia. Te działania nasze tutaj między innymi w Polsce, one nie ograniczają się jedynie do energii odnawialnej, ale również, co jest szalenie, szalenie ważne, do takiej ciągłej, nieustającej, codziennej pracy w naszych sklepach, w naszych magazynach z efektywnością energetyczną.
A jaką efektywność podnosicie?
Te działania obejmują po pierwsze budowanie świadomości wśród naszych pracowników, dotyczącej zarówno oszczędzania energii, jak i wpływu zużycia energii na klimat i także takie promowanie codziennych, takich zupełnie zwyczajnych zachowań, jak pamiętanie o tym, żeby zgasić światło, kiedy się kończy spotkanie w salce, czy na przykład, żeby wyłączyć klimatyzację w momencie, kiedy opuszczamy jakieś pomieszczenie. To są takie działania związane z promowaniem odpowiednich zachowań. Ale z drugiej strony to jest również bardzo takie świadome zarządzanie energią, czyli również monitorowanie tego, jak zużywamy energię, kiedy zużywamy energię.
Jeszcze dopytam się o wasze szczegółowe plany w zakresie schodzenia z tych emisji. Co się będzie działo w tych najbliższych latach, zarówno jeżeli chodzi o tutaj na przykład segment waszej działalności w transporcie, ale też asortyment sklepów i w ogóle globalną działalność?
Jeden z pierwszych ruchów, jeśli chodzi o nasz asortyment, który wykonaliśmy, z czego jesteśmy szczególnie dumni, to jest wycofanie z naszego asortymentu produktów wyposażenia domu wszystkich produktów plastikowych jednorazowego użytku. Czeka nas kolejny krok. Mamy zamiar wycofać kompletnie jednorazowe baterie i zastąpić je wyłącznie akumulatorkami i ładowarkami do owych akumulatorków. I to są takie najbliższe plany dotyczące naszego asortymentu.
A transport?
Z transportem pracujemy dosyć strategicznie. Rozpoczęliśmy taki program, który nazywamy programem zrównoważonej mobilności. I tutaj między innymi to, co już nam się udało zrealizować, to zainstalowanie przy wszystkich naszych sklepach w Polsce ładowarek do samochodów elektrycznych. A to, co jest w planach, to w 2025 roku chcemy, by wszystkie dostawy do naszych klientów odbywały się samochodami elektrycznymi lub innymi środkami transportu zeroemisyjnego.
Każdego roku wasze sklepy są odwiedzane przez miliony osób. No i właśnie tutaj trochę dochodzimy do takiego sedna, to znaczy w jaki sposób te międzynarodowe korporacje, IKEA jest taką właśnie firmą, mogą przyczyniać się do zwiększania tej świadomości klimatycznej? Czy na przykład tym elementem są te wegańskie klopsiki? Znaczy, jak widzisz waszą rolę w budowaniu tej świadomości klimatycznej odbiorców i w ogóle Polaków?
Zanim do tego przejdę, to oczywiście potwierdzę, że przechodzenie na żywność, która jest oparta o rośliny, to jest dobre działanie na rzecz klimatu. Natomiast myśląc o tym, co możemy zrobić dla klientów, jak zaangażować konsumentów, to dla mnie punktem numer jeden jest zadbanie o własny biznes i własne operacje i sprawienie, żeby to one miały jak najbardziej pozytywny wpływ na klimat, czy też żeby nosiły jak najmniejszy ślad klimatyczny. Ale drugą rzeczą jest również to, co możemy zaoferować naszym klientom. Czyli jeżeli oferujemy produkty, to my na przykład zobowiązaliśmy się do tego, że w 2030 roku wszystkie nasze produkty będą wyprodukowane z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu. Wprowadziliśmy ofertę instalacji fotowoltaicznych, którą ciągle rozwijamy. Ale to nie wszystko. Jeżeli mówimy tutaj o Polsce, to wynika z badań, że osoby mieszkające w Polsce potrzebują takiego wsparcia, bym powiedziała, w tym, jak żyć w sposób zrównoważony. I jednym z takich działań, które to wspierają, są działania komunikacyjne, kampanie różnego typu, które w IKEA prowadzimy, jak na przykład kampania Dobry Klimat zaczyna się w domu, które prowadziliśmy w poprzednich latach.
Tu wspomniałeś o tych prosumentach i instalacjach fotowoltaicznych, bo IKEA była jednym właśnie z pierwszych sklepów w Polsce, który uruchomił na taką masową skalę sprzedaż paneli fotowoltaicznych kilka lat temu. Jak to z waszej perspektywy wygląda? Czy wy widzicie rzeczywiście, że w waszych sklepach te panele fotowoltaiczne schodzą jak ciepłe bułeczki? Czy raczej to wyraża się w czymś innym? Jak oceniacie tą klimatyczną świadomość Polaków? Przez pryzmat oczywiście tego, co się dzieje w waszych sklepach.
Nasze badania wskazują, że generalnie 82% osób, które mieszkają w Polsce, martwią się zmianami klimatu. I jednocześnie te same badania wskazują na to, że mamy dość wysoki w Polsce odsetek osób, które czują się zdemotywowane do tego, żeby podejmować działania na rzecz klimatu, bo jak wspomniałam wcześniej, nie wiedzą, co mają robić, nie wiedzą, jak mają to robić. Wydaje im się, że prowadzenie życia przyjaznego dla planety jest drogie, wymaga jakichś niesamowitych rewolucji w stylu życia. I to, z czym my w IKEA pracujemy, to jest właśnie odczarowywanie tych mitów i po pierwsze udostępnianie produktów, które pozwalają żyć w sposób zrównoważony, w dobrej cenie, a z drugiej strony pokazywanie, inspirowanie, komunikowanie takich wskazówek do codziennego życia, które można wprowadzić, które nie powodują rewolucji w stylu życia, a które całe szczęście powodują to, że nasz ślad klimatyczny, taki indywidualny czy też rodzinny, może ulec zmniejszeniu.
A jakie to byłyby wskazówki? Podaj jakiś przykład, to znaczy co tutaj promujecie?
To jest na przykład zbieranie wody do jakiegoś pojemnika czy do jakiejś miski w momencie, kiedy czekasz na to, żeby poleciała woda ciepła. Tę wodę możesz podać swoim zwierzakom albo możesz nią podlać kwiaty.
Badania, na które ty się powołujesz, ich jest znacznie więcej. To znaczy one też pokazują, że w tych ostatnich latach szczególnie dokonał się taki przełom w patrzeniu na te zmiany klimatu. Jak również takim katalizatorem tej zmiany był kryzys smogowy, który jakoś bardzo mocno uderzył i dał się we znaki Polakom i przez to jakby podbił ich świadomość klimatyczną. Co sądzisz, że można jeszcze zrobić więcej, żeby ona urosła?
To jest właśnie szersza, włączająca, inkluzywna, systemowa edukacja klimatyczna, wprowadzona przede wszystkim w szkołach i przede wszystkim do podstawy programowej. Nie można świadomie pracować ze skutkami zmian klimatu, nie mając wiedzy na ten temat.
Ale co by tu pomogło? To znaczy, to jest kwestia wymiany podręczników, zmiany kadry, szkoleń dla nauczycieli.
Na pewno zmianę przyniosłoby wprowadzenie, tak jak mówiłam wcześniej, edukacji klimatycznej do podstawy programowej w szkołach. No i oczywiste jest, że jeżeli edukacja klimatyczna miałaby zaistnieć w tej podstawie programowej, to oczywiście nauczyciele będą tu odgrywać bardzo ważną rolę, bo oni tę edukację będą szerzyć, oni te lekcje będą przeprowadzać. Więc i ich trzeba będzie wyposażyć w przyszłości w wiedzę i w narzędzia, które są niezbędne, żeby ta nauka po prostu stała się efektywna. Chciałabym się podzielić ze wszystkimi takim apelem, wspólnie z partnerami takimi jak WWF, Koalicja Klimatyczna, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny oraz UN Global Compact, a także Onet.pl. Uruchamiamy kampanię Tak dla Edukacji Klimatycznej, która ma na celu zebranie podpisów pod petycją, którą będziemy chcieli przekazać wraz z podpisami wspólnie z naszymi partnerami do naszego rządu, a która właśnie tyczy się wprowadzenia edukacji klimatycznej do szkół.
Na dziś to wszystko. W maju zapraszam Państwa na specjalny odcinek poświęcony różnorodności. Posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.